Otwieranie się na własne doświadczenie jest zgodą człowieka na to, że skupia się na swoim wnętrzu. Kieruje uwagę tu i teraz na to, co dzieje się w jego ciele, emocjach i wyobraźni. Pozwala sobie na pojawiające się doznania i uczucia i nie boi się patrzeć w głąb siebie. Otwieranie się to również akceptowanie tego, kim jesteś i co przeżywasz w danej chwili. To poddanie się procesowi doświadczania tu i teraz w kontakcie z samym sobą oraz drugim człowiekiem. Takie otwieranie się jest bardzo trudne dla osoby żyjącej szybko, w sposób zadaniowy. W tej kulturze celów, o której była mowa w pierwszej części podcastu o doświadczaniu, o byciu obecnym. Możliwość relaksu, czyli demobilizacji, rozluźnienia mięśni, to jest poczucie, że odpuszczam, że jestem słaby. A tymczasem właśnie wydaje się, że na to potrzebny jest najbardziej ten czas, żeby wrócić i być może zaleczyć jakieś miejsca. Zapraszam Cię do 61. odcinka podcastu.
Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży.
Cię w 61. odcinku podcastu Champions Way. Po raz kolejny jest mi niezmiernie miło, że mogę dla Ciebie nagrywać. To jest druga część odcinka, który wrzuciłem 2 tygodnie temu i zatytułowałem go Czy jesteś nieobecny w swoim życiu? Skończyłem ten odcinek mówiąc o cierpieniu. Podsumowywałem tamten odcinek, to był 59. odcinek podcastu. Mówiąc o tym, że ten pragmatyzm, ta skuteczność w naszym życiu, ta efektywność, ciągłe dążenie do celów ma swoją cenę i warto podejść do tego kilkustronniczo. Warto spojrzeć na tę sprawę z kilku różnych perspektyw. Plątam się w zeznaniach trochę. I właśnie chciałem dzisiaj pociągnąć wątek tego, o właśnie na czym skończyliśmy, czyli skończyliśmy na tym, że jeżeli doświadczasz, to musisz się również otworzyć. Jeżeli się nie otwierasz, to nie doświadczasz. I ten odcinek powstaje dlatego, że faktycznie dostałem od Was wiadomości, komentarze, prośby, udostępnienia, które jasno mówiły: hej, to było super, czekamy na drugą część. Oczywiście ja jestem w stanie jakby zgodzić się z tym, że ten odcinek był potrzebny i fajny, natomiast ja słuchając nawet końcówkę tego odcinka, żeby sobie złapać wątek tego, na czym skończyłem, już widziałem pewne niedociągnięcia. No ale to jestem ja cały, zawsze mi coś nie pasuje. Może dlatego nie słucham swoich odcinków podcastu, bo zawsze bym znajdywał coś, co mógłbym jeszcze poprawić. To taki po prostu nieuleczalny perfekcjonizm. Ale jesteśmy tu i teraz, środa, 25 sierpnia, kawka jest oczywiście z nami, łyczek, ponieważ jest rano, to jest dopiero pierwsza kawka dzisiejszego dnia i być może na jednej się zakończy. Ostatnio mam taki rytuał właśnie, że piję tylko jedną kawę, przeplataną właśnie czystkiem, jakoś tak czuję, że to mi dobrze robi, dobrze koi moje jelita, mój system trawienny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak długo będę sobie taki rytuał ciągnął. Natomiast jak bardzo lubię kawę, po prostu ostatnio zacząłem zauważać, taka mała dygresja o kawie, że jeżeli nie potrzebuję kawy i nie mam przy okazji na nią aż tak ochoty, to po prostu jej nie piję, bo wcześniej to byłby taki automatyzm, no okej, dobra, siódma rano, pierwsza kawa, dobra, potem dziesiąta, no to trzeba wypić kawę, no bo jak inaczej, na którą być może już miałem ochotę. Natomiast później przychodził na przykład taki moment 15, okej, no to kryzys przychodzi, muszę wypić kawę. A teraz się jakoś bardziej wsłuchuję w swoje potrzeby. Może bardziej doświadczam swoich potrzeb. Kto by pomyślał? Zatem jesteśmy w temacie doświadczania bez otwierania się i otwierania się bez doświadczania. Co to oznacza? Już we wstępie powiedziałem, że otwieranie się to jest zgoda na spojrzenie w głąb siebie. Ludzie generalnie boją się zaglądać w głąb siebie, dlatego że potocznie mówiąc, tam siedzi w nas najwięcej brudów. Czyli w momencie, kiedy zamkniesz się na chwilę sam ze sobą w swojej głowie, spróbuj zrobić taki eksperyment. I ciekawy jestem, czy to się u Ciebie również sprawdzi. Wyłącz wszystkie bodźce zewnętrzne, wszystkie dystraktory, wszystkie rzeczy, które w jakiś sposób mogą cię rozpraszać. I w tej sytuacji chciałbym, żebyś spróbowała przez chwilę posiedzieć po prostu ze sobą. Czy to będzie trwało 10 minut, czy to będzie trwało 15 minut, to jest nieistotne. Daj sobie chwilę na to, żeby naturalnie pojawiły się myśli. Pierwsze myśli będą prawdopodobnie dotyczyły tego, co masz zrobić, zadań, które masz do wykonania, celów, które masz do zrealizowania. Wszystkiego, co otacza dzisiejszy twój dzień. Natomiast następna warstwa to mogą być jakieś bardziej odległe cele, to mogą być jakieś inne zadania, jakieś nadchodzące wydarzenia, ale również to może być warstwa takich negatywnych, trudnych myśli o samym sobie. Czyli czego nie zrobiłeś, w czym nawaliłeś, dlaczego zagrałeś ostatnio tak słabo w meczu, że ten bieg ostatnio naprawdę ci nie wyszedł, że te zawody skiepściłeś, że jesteś w ogóle ostatnio pod formą, że powinnaś się zebrać w sobie, że ta rozmowa wczoraj z przyjaciółką to w ogóle ci nie wyszła, a twój chłopak to w ogóle się na ciebie obraził przez to, co mu powiedziałaś. Czyli wszystkie właśnie te tak zwane brudy, które z nas wychodzą. I dlatego zacząłem od takiego zdania, że osoba, która się otwiera na doświadczanie, pozwala sobie na pojawiające się doznania. I wszystkie uczucia, które i w tym emocje oczywiście, które z nas wychodzą. Bo nie boimy się patrzeć w głąb i nie boimy się akceptować tego, kim jesteśmy. Bo jeżeli na przykład na ten moment ja ci gwarantuję, że brudy z ciebie wyjdą, tak jak i one by wyszły ze mnie, tak, to jest fakt. Innymi słowy, to znaczy, że tym jesteśmy. Jesteśmy ludźmi, którzy zawsze będą mieli, jesteśmy stworzeniami, którzy zawsze będą mieli takiego rodzaju myśli. I teraz my możemy nad nimi zapanować, możemy w jakiś sposób na nie reagować, możemy również z nimi walczyć. To nie jest dobra droga, ponieważ walczymy z samymi sobą. Walczymy z naszą naturą, tym, że zawsze będziemy się oceniali niżej niż być może inni nas oceniają. O ile oczywiście nie mamy osobowości na przykład narcystycznej, to wtedy zawsze będziemy się oceniali na najlepszych na świecie, tak? Ale to mówimy powiedzmy o takich skrajnych przypadkach w tym wypadku. Natomiast ludzie często bojąc się otwierać na siebie samego, również jak tutaj pisali o tym Maria i Piotr Fijewscy, stosują substancje psychoaktywne. To może być na przykład alkohol, może jakieś narkotyki, takie powiedzmy grubsze trochę i poważniejsze, czy nawet marihuanę. Efekt jest taki, że uszkadzamy nasz system doświadczania. Na trzeźwo czujemy coraz słabiej. Bez silnych bodźców przestajemy czuć w ogóle. Uzależniamy się od ekstremalnej lub chemicznej stymulacji, bo jak można też przeczytać w tej książce i to w sumie jest takie bardzo pasujące do życia codziennego, ludzie, którzy nie otwierają się na doświadczenia, próbują dostarczać sobie silnych bodźców, na przykład fizycznych, wykonując ekstremalne sporty, biegając maratony, angażując się w różnego rodzaju gry i ryzykowne sytuacje. To może być tak proste jak siłownia, właśnie bieganie maratonów, nurkowanie, skoki spadochronowe. Jako przykład jest podany kąpiele z delfinami, szybkie motocykle, ekstremalne rajdy rowerowe. Więc jakby chodzi o to, że ludzie próbują stworzyć warunki celowo w takich nawet najprostszych relacjach i sytuacjach międzyludzkich, które stanowią ryzyko, po to, żeby dostarczyć sobie bodźców, żeby czuć. I teraz, jeżeli na to spojrzysz z perspektywy takiej takiej własnej, z takiego własnego wnętrza, kiedy ostatnio czuliśmy właśnie takie podekscytowanie dzięki swoim myślom, dzięki temu, co stworzyliśmy, jaki mieliśmy pomysł sami z siebie? To jest trudne. To jest trudne, żeby się otworzyć na takie doświadczenie, bo no właśnie, no takie przyzwolenie na doświadczanie dotyczy często sytuacji, które są umowne i krótkotrwałe, które nie mają dalszego ciągu, które nie powodują żadnych konsekwencji, żadnej odpowiedzialności. I jakby te sytuacje one nie są zbyt takie ekscytujące w życiu. Tutaj bardzo fajny, podoba mi się jakby ta książka Nieobecni też z tej perspektywy doświadczeń praktycznych, bo Maria i Piotr Fijewscy to są psychiatrzy, którzy opowiadają o przykładach, psychoterapeuci, przepraszam, którzy opowiadają o przykładach swoich klientów. I na przykład tu jest taka bardzo piękna sytuacja opowiedziana, że przykładem doświadczania na takie sytuacje, doświadczania takich sytuacji, o których tutaj mowa, czyli swoich takich krótkotrwałych emocjonalnych, jest wzruszanie się w trakcie oglądania filmów. Jakby to jest piękne. Głównie tutaj napisali, że chodzi o filmy familijne. Mój klient, pan Marek, opowiadał, że dostał polecenie od szefa, aby zrobić prezentację dla bardzo eksploatowanego zadaniowo działu sprzedaży o tym, jak ważna w życiu człowieka jest rodzina. Pan Marek wyświetlał slajdy ze zdjęciami scen rodzinnych, głównie własnych dzieci. Zapanowało zbiorowe poruszenie. Niektórzy mieli łzy w oczach. Po prezentacji kilka osób pokazywało z dumą i z prawdziwym wzruszeniem zdjęcia bliskich noszone w portfelach. Po godzinie wszyscy wzięli się do roboty, bardziej zmotywowani do dalszych firmowych zadań. Rodziny z tej prezentacji chyba nic nie miały. I to jest takie śmieszne, bo coś, co daje nam tak pełne doświadczenie, to są często właśnie te kontakty takie przyziemne. Czyli na przykład właśnie spędzenie czasu z rodziną, być może powspominanie dawnych czasów, dzieciństwa, święta z rodziną. Dla tych oczywiście, dla których to jest oczywiście takie fajne doświadczenie, no to jest naprawdę taki moment, w którym można doświadczyć tego ciepła, tej miłości. Przykro mi też, jeżeli są tacy, którzy powiedzmy ze świętami kojarzy im się wszystko najgorsze i jakby te doświadczenia są jak najbardziej negatywne, ale no właśnie, ale ja czuję, że to są te momenty, które są tak bardzo przyziemne. Tak bardzo dotykalne dla każdego z nas, tylko że my często odłączamy się od nich, szukając tych zewnętrznych, takich napompowanych adrenaliną działań, które w jakiś sposób dostarczą nam więcej bodźców emocjonalnych niż choćby wzruszenie się podczas filmu z ukochaną osobą. Natomiast przestrzeń, która tworzy też niepełne doświadczanie, jest obecnie rzeczywistość mediów społecznościowych, bo tam można realizować swoje pragnienia bycia widzianym, czy pragnienia uznania za cenę pokazywania siebie w szczegółach własnego życia. Na przykład wrzucamy zdjęcia dokumentujące codzienność, intymne sprawy. Można wkleić wszystko i czekać na sygnały odbioru naszego przekazu. No i niestety kontakt przez ekran, czy to komputera, czy to smartfona, nie jest w stanie zapewnić tego doświadczenia, które daje między innymi obecność realnej osoby. Tutaj podkreśla się wartość relacji międzyludzkich. Żywy człowiek, który siedzi naprzeciwko, wysyła całą masę sygnałów, które odbieramy empatycznie, często nawet nie mając w ogóle w tym świadomości, ale jest energia, która płynie między ludźmi. W realnym kontakcie jest możliwe trwanie we wzajemności, we wspólnym doświadczaniu, w przepływie emocji przez obie osoby w jednym momencie. Realny człowiek to ktoś, do kogo mogę zmniejszyć fizyczny dystans, dotknąć go, przytulić albo się cofnąć na znaczną odległość. A tymczasem TikTok, Instagram, Facebook to są elektroniczne możliwości umieszczania ludzi w świata, które są propozycją rozmaitych doświadczeń. I można się tam stać kim się chce. Można trollować ludzi, można hejtować. To jest też taka natura człowieka, że siedzi taka osoba, która nawet nie pokaże się na tej platformie społecznościowej, tylko ma awatar, jakieś logo, jakiegoś psa, czy jakiś, nie wiem, młotek albo kurę w swoim zdjęciu profilowym i na przykład jedyne, co robi, to trolluje innych ludzi. I mnie się śmiać z tego chce, bo ludzie są pierwsi do napisania komentarza, źle robisz to, źle, ta, no na pewno to robisz, ale jesteś słaby, ja to robię to. I właśnie to jest ta przewaga wirtualnej rzeczywistości, że można przeżyć coś bez żadnych konsekwencji, w, można powiedzieć, bezpiecznych warunkach. Można podróżować po wspaniałych, nieziemskich krainach. Można też, niestety, ale uprawiać seks, gwałcić i zabijać. W świecie elektronicznym właśnie. W świecie internetowym. Można doświadczać złudy, poczucia mocy, złudy bliskości, złudy erotyzmu, złudy istnienia w innej wersji. To jest niepełne doświadczenie. To jest nic innego jak niepełne doświadczanie. A potem ci ludzie mają problem z pełnym doświadczaniem rzeczywistości. Z pełnym doświadczaniem rzeczywistości. Jeden z takich, tu sobie bardzo mocno wynotowałem, żeby zwrócić na to uwagę. Był taki rozdział, który zaczął się od takiego cytatu. Ja go nie rozumiałem zupełnie w momencie, kiedy przeczytałem na początku właśnie ten tytułowy cytat, który brzmiał następująco. Nie możemy zmienić faktów, ale jesteśmy w stanie zmienić sposób ich doświadczania. W tym sensie możemy zmieniać naszą przeszłość. Raz jeszcze. Nie możemy zmienić faktów. Nie możemy zmienić tego wszystkiego, co się nam przydarza. Ale jesteśmy w stanie zmienić sposób tego doświadczania, czyli naszej reakcji. Ale w tym sensie możemy zmieniać naszą przeszłość. I zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. W jaki sposób możemy zmieniać naszą przeszłość? Myśląc o reagowaniu odpowiednio na to, co nam się przydarza teraz. Natomiast w pierwszej części odcinku mówiłem o szybkim tempie życia, o zadaniowości, o obcowaniu przede wszystkim z tą kulturą celów, która w latach 90. do nas zawitała. Natomiast to nie musi być warunek wystarczający od tego, żeby odchodzić od siebie, od doświadczenia swojego życia, żeby stawać się nieobecnym. Ja też prężnie prowadzę platformy społecznościowe, na których jestem dużo i często, ale traktuję je jako moją pracę. Traktuję to jako obowiązek, który mam do spełnienia, ponieważ prowadzę profil dla Was, dla moich odbiorców, więc chcę na nim przekazywać wartość. Chcę również przez taki profil, przez taką możliwość zarabiać. Chcę tworzyć produkty, które będą służyły Tobie, a co za tym idzie, chcę na tym zarabiać. Więc jakby traktuję to jako pracę. Więc to jest bardzo dobra wymiana. Czasem transakcja, ale często też powiedziałbym bardziej tworzę relacje z Wami. I teraz każdy z nas ma jakiś swój własny wewnętrzny system psychologiczny. I teraz ten mechanizm funkcjonowania to jest coś, w co nas wyposażyła przeszłość. Czyli nasz okres dzieciństwa, gdzie nauczyliśmy się rozróżniać, co jest dla nas bezpieczne, co zagrażające, co dobre, co złe. Na tej podstawie, w jaki sposób ukształtowały się nasze schematy reagowania. I teraz Maria i Piotr Pfiewscy proponują takie rozwiązanie. Może nie rozwiązanie, tylko najpierw wysnuwają taką teorię, że u osób łatwo wchodzących w życie zadaniowe i łatwo opuszczających siebie i rezygnujących ze swojego doświadczania, prawdopodobnie już wcześniej ukształtowały się takie własności jak niepewność i nieufność. A w wyniku tego skłonność do kontrolowania, branie odpowiedzialności w nadmiarze, również za innych, ale i umiejętność samodzielnego radzenia sobie z trudnościami. Zdolność do tak zwanego trzymania twarzy i odcinania się od emocji, dzielność, wytrwałość. I to oznacza, że ludzie, którzy już w dzieciństwie musieli nauczyć się bardzo mocno dbać o siebie, może przejąć kontrolę nawet rodzica, może nadmiernie uczestniczyli w konfliktach pomiędzy rodzicami, musieli wyposażyć się w mechanizm niepewności i nieufności. A co za tym idzie? Nikomu nie ufam, sam sobie muszę poradzić. Nikomu nie zaufam, ja sam wszystko muszę zrobić. Czyli branie odpowiedzialności na siebie w nadmiarze, pracoholizm, perfekcjonizm, robienie wszystko za wszystkich, tak? Bo jeżeli ja nie zrobię, to nikt tego dobrze nie zrobi. Bo tego nauczyło nas na przykład młode życie, że jeżeli ja nie zarobię na rodzinę, to nikt nie zarobi na rodzinę. Jestem nie do zastąpienia. Okay? To z takim przeświadczeniem mogła taka osoba wyjść. Czy z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o na przykład zdrowo dorastającej osobie, młodym człowieku, który miał dwójkę rodziców, oni obowiązki rozdzielali bardzo płynnie na, powiedzmy, tą osobę, jej rodzeństwo, czy jego rodzeństwo. I tak można powiedzieć, że książkowo rozwijało się w swoim dzieciństwie. Czy taka osoba nie jest zagrożona wejściem w taki tryb zadaniowy i właśnie przestać doświadczać? Oczywiście, że jest. Tylko ma mniejsze predyspozycje do tego. Bo część tego wszystkiego to są jakieś potencjały, jakieś właśnie schematy, które powiedzmy życie w nas ukształtowało i one tworzą jakiegoś rodzaju właśnie takie psychologiczne kotwice. Czyli coś, co nas trzyma, nie pozwala nam ruszyć do przodu z naszym życiem. I teraz wpływ na kształtowanie takich własności miały między innymi właśnie te warunki, w jakich żyliśmy jako dzieci. Między innymi zaniedbanie psychologiczne, to jest bardzo ważny element, czy warunkowa akceptacja, być może nawet jakieś wydarzenia traumatyczne. I to jest cholernie ważne w kontekście tego nawet cytatu, o którym mówiłem na początku. Dlatego, że i posłuchajcie tej historii. Dzieciństwo mojego pacjenta, pana Zbyszka, upłynęło w wielodzietnej rolniczej rodzinie na mazurskiej wsi. Jako 6-letni chłopiec pewnego wieczoru uciekł z domu na bagna w lesie. Chciał w ten sposób zwrócić na siebie uwagę rodziców i przesiedział tam całą noc, bardzo zmarzł i rano wrócił do domu. Wtedy okazało się, że nikt go nie szukał. Nikt nawet nie zorientował się, że chłopca w nocy nie było w domu. Zaniedbanie psychologiczne to jest właśnie niewidzenie i niereagowanie. Bo ten pan Zbyszek posunął się do skrajności, żeby zostać zauważonym. I nawet w tej skrajności nikt go nie zauważył. Nikt nie zobaczył. Nie zareagował. Dziecko doświadcza, że w tej rodzinie, a przypominam, że rodzina dla dziecka oznacza całość ludzkiej społeczności. Ok? Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że dziecko, patrząc na swoją rodzinę, ocenia swoją rodzinę jako cały świat. Dziecko nie ma takiego racjonalnego wytłumaczenia: o, to jest tylko moja rodzina. Cała reszta świata jest lepsza. Moja rodzina to nie jest schemat tego, jak to wygląda. Jest jeszcze 39 milionów innych ludzi. Dziecko nie ma takiego myślenia. Nie wie nawet, czego doświadcza. Bo nikt nie skupia na nim uwagi. A więc ono nie uczy się skupiania uwagi na swoim doświadczaniu. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Dziecko nie wie, że doświadcza, bo nikt nie skupia uwagi na jego doświadczaniu. Co za tym idzie? On nie skupia uwagi, czy ona, na swoim doświadczaniu. Nie wie nawet, czego doświadcza, bo nikt przy nim nigdy nie nazwał konkretnych emocji i potrzeb. Dlatego inteligencja emocjonalna to jest też ten program, który ja stworzyłem. Ostatnio słyszałem bardzo fajną taką wiadomość, bo jeden z zawodników, młody zawodnik, młodzieżowiec, zaczyna swoją karierę w piłce seniorskiej, powiedział mi, że dzień przed meczem realizował kartę pracy z mojego programu Inteligencja Emocjonalna w Sporcie. Następnego dnia przegrał mecz, niestety. Poszło mu słabo, ale wykorzystał technikę z karty pracy, która pozwoliła mu lepiej zareagować i lepiej poradzić sobie ze swoimi emocjami. Przepięknie. przepięknie, dlatego ja tak zachęcam, żeby zagłębiać się w tą edukację. Dlatego ja tak zachęcam do tego, do zainwestowania choćby w ten program Inteligencja Emocjonalna. Dlatego, że jeżeli nie wiesz, czego doświadczasz, to tłumisz w sobie emocje. Jako rodzice, każdy rodzic powinien zauważać potrzeby i emocje swoich dzieci. Widzę, że się złościsz. Widzę, że jesteś smutny. Jesteś dzielny, trochę się bałeś, ale nie uciekłeś. Jak ty ładnie pomagasz. Widzę, że się naprawdę starasz. Zwróć uwagę, że doceniamy tutaj starania. Między innymi, tak? Nie jesteś geniuszem, tylko bałeś się, ale zostałeś. Pomagasz, widzę twój wkład. Natomiast takie zdania powstają tylko w wyniku świadomej uwagi i empatii rodziców na przykład wobec dziecka, budujące jego tożsamość. Dlatego, że, i to jest cholernie ważne, konsekwencje psychologicznego zaniedbania mogą powodować trudności w utrzymaniu uwagi na własnym doświadczeniu w późniejszym życiu. Mówiąc obrazowo, kontakt z samym sobą odbiera się wtedy jak patrzenie przez mgłę. No bo nie ma tego kontaktu, no bo nikt nam nigdy tej uwagi nie poświęcił. Określa się go w pojęciach nieobecności czy pustki. Czuję pustkę, czuję się nieobecny, czuję się niewidoczna. I teraz, żeby było jasne, zaniedbania psychologiczne nie dotyczą tylko rodzin typowo dysfunkcyjnych, bo przyczyniają się do niego ponad miarę zapracowani rodzice. Właśnie żyjący w tej kulturze zadań, celów, niezależnie od zawodu, jaki wykonują. Oni kochają dziecko. Czy ty kochasz swoje dziecko? Chcesz dla niego wszystkiego, co najlepsze. Ale nie masz czasu na kontakt z nim. Nie masz czasu na zobaczenie, kim jest ten mały człowiek. O czym myśli, co przeżywa, jakie ma potrzeby. Czy się złości, czy nie. Co go złości. Ten pan Zbyszek z tej opowieści bardzo potrzebował być zauważonym. I zaakceptowanym też przez swoich rodziców. Jedyne miejsce, które dawało mu ukojenie, jak piszą państwo fijewscy, było wtedy, gdy w okresie szkolnym mieszkał przez jakiś czas u dziadków w mieście. Czuł wtedy, że jest kochany i że dziadkom zależy, aby wyrósł na ludzi. W domu dziadków panował etos pracy. Chłopiec był chwalony za osiągnięcia w szkole, ale również za pomoc w pracach domowych. Głównie za inicjatywę. Za inicjatywę, czyli za inicjowanie pomocy. Nie za nawet samą pomoc. Wspominał to jako najlepszy okres w swoim życiu. Jako dorosły stał się później aktywistą, czyli człowiekiem zadań. Największą wartością dla niego stała się zaradność. Nie zaglądał w głąb siebie, nieobecność i ucieczka w zadania stały się sposobem na życie. A tak, żeby dołożyć jeszcze tutaj tylko kawałek, na terapię zgłosił się w związku z trudnością bycia w bliskiej relacji z kochaną kobietą. Bo nie wiedział, że żeby być blisko, to trzeba zbliżyć się do własnych uczuć i potrzeb. Nie umiał, był nieobecny. Bardzo, bardzo ważna rzecz w kontekście własnej wartości, bo odchodzenie od doświadczania wiąże się również z warunkami własnej wartości. Samo poczucie własnej wartości tworzy się poprzez akceptację siebie przez pryzmat otaczającego nas świata. I teraz rodzicom nawet czasami trudno jest w pełni bezwarunkowo przyjąć i zaakceptować własne dziecko. I teraz jako rodzice, i tutaj pisze o tym głównie Piotr Fijewski, bo te rozdziały są tak zgrabnie podzielone właśnie, że jeden pisze Maria Fijewska, drugi pisze Piotr Fijewski, natomiast o tym pisze Piotr Fijewski. Jako rodzice stawiamy granice, oceniamy zachowania, próbujemy wpływać na dziecko, aby pozbyło się wad i było dobrze wychowane. Akceptacja staje się wówczas warunkowa, czyli akceptuję cię wtedy, kiedy realizujesz moje warunki. To jest jakby wytyczne do tych granic, które tworzą poczucie wartości. Taka masz być, a taka masz nie być. Taka nie możesz. Jeśli jesteś taka, to dobrze, a jeśli nie, to źle. I dziecko błyskawicznie uczy się tych zasad. I stara się za wszelką cenę wpisać właśnie w kanony tych granic. Dzięki byciu przyjętym, dzięki więzi i akceptacji uzyskuje poczucie bezpieczeństwa. Gdyby nie spełniło warunków własnej wartości, czułoby zagrożenie, że zostanie odrzucone. I oczywiście, i to jest bardzo, 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 bardzo ważne, prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie wychować szczęśliwego, zdolnego do bycia z ludźmi dziecka bez stawiania mu wymagań, również tych stanowczych. Problem polega na tym, jak mocno to zrobimy, jakim zagrożeniem obarczone będzie według dziecka nasze wymaganie. Czy usłyszy od nas, lubię jak pomagasz, czy jak nie pomagasz innym, to dla mnie nie istniejesz. Albo egoista nie może być moim dzieckiem. I te wszystkie blokady z naszego dzieciństwa, niestety, ale później wpływają na to, że blokujemy swoje emocje. Jesteśmy usztywnieni, skamieniali, nie reagujemy. I jakby spojrzeć w głąb siebie, a często nie chcemy patrzeć w głąb siebie, bo to jest zbyt bolesne. Bo jak zaczniemy wracać i przeżywać naszą przeszłość w naszych wspomnieniach, to może się okazać zbyt bolesne. Jak sobie pomyślę, i o tym też mówiłem we wcześniejszych odcinkach, teraz dokładnie nie pamiętam, który był odcinek, którym dokładnie jakby mówiłem o tak powiedzmy swojej terapii, prawda? O swoich demonach. Czy to był odcinek 58, okej, 58 odcinek. Mówiłem o tym, jak uwolnić się, jak ja uwolniłem się od demonów przeszłości. Między innymi dlatego, że złożyłem im wizytę. Skierowałem uwagę do wewnątrz. Skupiłem się na własnych doświadczeniach. Tak jak powiedziałem, ludzie nie potrafią wracać do swoich doświadczeń z przeszłości i w pełni ich akceptować. I tam jest praca do wykonania bardzo często. Zatem ja dopiero wtedy zrozumiałem, że faktycznie nie możemy zmienić faktów, ale jesteśmy w stanie zmienić sposób ich przeżywania. W tym sensie możemy zmieniać naszą przeszłość. Czyli dzisiaj, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że doświadczanie jest najpiękniejszym momentem, jakie daje nam poczucie bycia obecnym, to jesteśmy w stanie uleczać swoją przeszłość. I to tak spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. Kolejna nauka, kolejny szczebel właśnie do takiej samoedukacji. Natomiast trudność w doświadczaniu można spróbować naprawić na bardzo prosty sposób, w relacjach z innymi. Na słuchaniu, co ktoś mówi, ale też słyszeniu. Bo jeżeli tylko słuchamy słów, to nie słyszymy przekazu. Najczęściej jest tak, że ludzie jakby nie potrafią słuchać i nie potrafią się otwierać na doświadczenia innych, bo próbują analizować treść, żeby na końcu wyprodukować najlepsze, najbardziej logiczne rozwiązanie problemu, odpowiedź, która pomoże drugiej osobie, wesprze ją w jak najlepszy sposób. Nie zauważamy emocji mówiącej osoby i zachowania. Nie zastanawiamy się, po co ona to opowiada. Nie zastanawiamy się, czy ta osoba potrzebuje od nas rozwiązania, czy po prostu tego, żebyśmy z empatią słuchali. Często mówi się, że żona, która opowiada mężowi o jakiejś przykrości, która spotkała ją w pracy ze strony swojego szefa czy szefowej, najczęściej nie oczekuje rozwiązania. Oczekuje kontaktu i zrozumienia. Obecności. Czyli zdolności do doświadczania, a więc do empatii, słuchania i rozumienia. Aby było w ogóle to możliwe, potrzebny jest czas i przestrzeń na taki kontakt. Potrzebna jest zgoda na to, że poświęcę moją pełną uwagę, moje pełne doświadczenie na poznanie i zrozumienie syna, córki, przyjaciela, przyjaciółki, mamy, taty. Być może nie jest to czas na doradzanie i rozwiązywanie problemów za kogoś, za oddawanie instruktaży. To czas po prostu kontaktu. I to jest jeden z tych elementów, które naprawdę mogą to uleczyć. Wtedy nie ma czasu na cele, przepraszam, nie ma czasu na takie rodzinne spotkania, na łączenie się ze sobą. Jest ciągle czas, który się liczy. Tak jak mówiłem ostatnio, jadę do jednego miejsca, załatwiam 5 spraw. Ale załatwiam 5 spraw i nie załatwiam tak... Znaczy okej, no zadaniowo robię 5 rzeczy, ale przy każdej spieszę się. Patrzę na zegarek, bo muszę już być na następnym spotkaniu, bo muszę podziękować tobie, bo zaraz przychodzi następna osoba. Nie mam czasu i chwili na to, żeby się wprawdzie otworzyć. Ale tak prawdziwie otworzyć. A to dlatego, że my chcemy po prostu dostać odpowiedź. Chcemy wykonać zadanie, chcemy zrealizować cel. I często jakby problemy z otwieraniem się i doświadczeniem bliskości właśnie biorą się z tego, że myślimy tylko o tym, ok, jakie rozwiązanie mogę dać. W jaki sposób, co ja teraz mogę zaoferować, żeby to było merytorycznie potrzebne tej osobie. A bliskość ma dwa poziomy. Może być obecnościowym spotkaniem tu i teraz lub też więźnią trwającą w czasie. Osoby nastawione na zadania mają problem z kontaktem właśnie tu i teraz, w tym momencie, bo one już myślą, co dalej. Ja też w jakiś sposób, patrząc na zegarek, myślę sobie, okej, dobrze, mam tyle i tyle czasu do następnego mojego zadania. Ale jak tylko zamykam oczy, tak jak teraz, i nie patrzę na zegarek, to jestem tylko tu i teraz, tylko mówię o tym doświadczaniu, tylko już myślę o tym, do jakiego ucha to trafia. Co jeszcze muszę dopowiedzieć? Jakie mogłoby się tutaj zrodzić pytanie? Nie będę już wchodził głębiej w relacje, ponieważ o relacjach, o rozmowie i o doświadczaniu własnych relacji rozmawiałem z moją narzeczoną w odcinku o toksycznych relacjach, więc jeżeli to Cię interesuje, to oczywiście śmiało zapraszam Cię do tamtego odcinka. Natomiast mnie się podoba takie. Mnie się podoba takie wprowadzanie w życie zasady. Żyj tak, żeby nic nie stracić. Nie mowa tutaj oczywiście o takich materialnych stratach. Tylko żeby nie umknął nam moment. Żebyśmy otwierali się na świat i ludzi. Żebyśmy nigdy nie tracili poczucia sensu własnego życia, własnej egzystencji. Tak jak mówił Jacek Walkiewicz, jak pracujesz, to mają cię oczy szczypać. Jak trenujesz na boisku, to masz czuć każdy mięsień. Jak jesteś w meczu, to masz być w meczu. Ja czuję się bardziej obecny na przykład w treningu, w tym co robię, w momencie kiedy mam to doświadczenie. Bo myślę sobie... Jej, jak to pamiętam 10 lat temu, jak moje ciało się regenerowało szybko, gdzie ja po meczu nic nie czułem, tam bolało oczywiście, było ciężko i tak dalej, następnego dnia wstawałem, ja już na siłownię szedłem i byłem w pełni zregenerowany. Dzisiaj w sobotę grając mecz, w niedzielę ciężko jest mi się ruszyć. Tak oczywiście przerysowuję trochę, ale jestem w tym. Doświadczam tego, nie chciałbym, żeby to wyglądało w jakikolwiek sposób inaczej. Bo sens tego, co robię, tkwi dużo głębiej. I to już tak bardzo głęboko piszą o tym tutaj właśnie psychoterapeuci. To już pisze, nie dalej, Piotr Fijewski jeszcze, o sensie życia. Sensy mogą tkwić w miłości, przyjaźni, duchowej kontemplacji, twórczym myśleniu, kontakcie z naturą i tym podobne. Aby poczuć swoje sensy, swojej egzystencji, należy popatrzeć na własne życie w całości, czyli najlepiej z lotu i perspektywy ptaka, który nie stracił nadziei i wierzy w możliwość zmiany. No i przychodzi moment, na który zapewne czekałaś. Jak to zmienić? Pojawia się pytanie. Jak to zmienić? I chyba nie oczekiwałem niczego innego od tego podsumowującego rozdziału. I tutaj Maria Fijewska napisała takie zdanie. Teraz mówisz do nas. Czas, żebyście powiedzieli, co w takim razie mogę zrobić. jak poradzić sobie z nieobecnością we własnym życiu, przyspieszaniem czasu, uwikłaniem zadania. I tu właśnie widzimy problem. Myślimy nad tym wiele lat, wygłaszaliśmy na ten temat wykłady i prowadziliśmy warsztaty, czytaliśmy książki i rozmawialiśmy z ludźmi i mamy dla Ciebie mnóstwo świetnych rad. Tyle, że Ty zbudujesz z nich program zmiany. Dołożysz liczby. Ile razy, jak długo, ile w miesiącu i jak często w tygodniu mam to robić, okej. Jak się otwierać się na doświadczenia 6 czy 7 razy w tygodniu, a bardziej rano czy wieczorem, a przed posiłkiem czy po posiłku. Okej, dobra, zapisuję już. I w ten sposób umocnisz tylko system, od którego pragniemy się w tym momencie uwolnić. Albo w jakiś sposób zwiększyć naszą świadomość o jego istnieniu. To jest dobry plan na przyszłość, prawda? I teraz trzeba przeczytać tą książkę, żeby sobie wysnuć swoje wnioski. Wydaje się, że w świecie takim przesiąkniętym zadaniami na przemian z jedną bezkierunkową alokacją czasu w celu aktywnej ochrony doświadczania powinniśmy zacząć oczywiście dużo wyżej oceniać czas nic nie robienia. Tak proponuje Maria Fijewska. O ile nie jest chroniczny, ten czas nic nie robienia nie prowadzi do zagubienia się w stagnacji i smutku. Jest niesłychanie wartościowym przerywnikiem w naszym skoncentrowanym na zadaniach życiu. Pozwala nam w naturalny sposób odzyskać siły, dobry humor i właściwą proporcję spraw. To jest chyba takie słowo klucz tutaj. Właściwą proporcję spraw. Niektórzy sądzą, że aby robić nic, trzeba mieć bardzo specjalne warunki i gotowość. I trzeba jechać na drugą półkulę, do pustelni na 10 dni, bez telefonu, zamkniętym w ośrodku, żeby robić nic. Ale to wcale nie jest tak. Początkowo trzeba się jakby zwykle trochę postarać, jakby odgrodzić właśnie od tej zadaniowej rzeczywistości. I o to właśnie chodzi. Czyli jak jest praca, to się pali. Ale jak praca się kończy, to odpoczynek się pali. Czy to jest spanie, czy robienie czegokolwiek innego? Czyli zauważanie, kontakt, zauważanie tego, co się w moim życiu dzieje, te relacje. Mnie jakoś tak bardzo siedzą te relacje. Jakoś bardzo ważne, dla mnie jest to, że jeżeli dbamy o nasze relacje, to jesteśmy ogólnie zdrowsi. Zastanów się nad tym. Gdybyśmy umieli, i to jest zupełnie możliwe, odsunąć na bok wszystko, oprócz mnie i Ciebie. Być razem tutaj i teraz. Ja mówię do Ciebie, a Ty siedzisz przede mną i mnie słuchasz. Może zobaczylibyśmy się na nowo. Tylko bez tych wszystkich innych myśli, co mam do zrobienia, co się dzieje. Kto to jest ta osoba naprzeciwko? Kogo byś zobaczył? Kogo byś zobaczyła? Co od niej płynie właśnie w tej chwili? Jak wygląda Twoja wewnętrzna odpowiedź? Co widzisz? Co czujesz? Czy żyjesz? Czy jesteś obecna tu i teraz? Bo nasze wspólne reagowanie na siebie osadza nas w teraźniejszości, skupia na tym, co się naprawdę w nas dzieje. Ważne. Dlatego wracając do tego prostego wyrażenia. Żyj tak, żeby nic nie stracić. A teraz słowem podsumowania, jednym z moich ulubionych, bardzo krótkich łacińskich stwierdzeń. Faci facis. Czyli zrób to, jeśli zamierzasz to zrobić. Może oczekiwałeś, że dostaniesz odpowiedź konkretną razem z planem, jak być w życiu bardziej obecnym, ale to nie ode mnie. Myślę, nie od tej książki nieobecni. Życie jest zbyt piękne, żeby je ubierać w plan. Ale tak jak powiedziałem, jak robisz, to niech się pali. Niech się pali, niech wióry lecą. Nie trać tego takiego dążenia do perfekcjonizmu. Tak? Tej woli walki. tej czasem nienormalności w dążeniu do celów. Ale nie ubieraj tego tylko w same kanony i schematy. I tu stawiamy kropę. Dziękuję Ci, że byłeś ze mną w 61. odcinku podcastu Champions Way. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy. Cześć.